Jak Landa, z którym, jak wynika z korespondencji, łączyły go bliskie relacje. Pisał również, że dzielił się swoimi analizami Donalda Trumpa z rosyjskim ambasadorem przy ONZ. W dokumentach pojawiają się też nazwiska Billa Gatesa, Ehuda Baraka czy Larry'ego Summersa. Nie ma jednak dowodów, że Epstein kiedykolwiek faktycznie spotkał się z Putinem. Wiadomo natomiast, że do końca życia starał się o wizę do Rosji i utrzymywał kontakty z osobami powiązanymi według śledczych z rosyjskimi służbami. Marcin Stary.
Kolejna runda rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji odbędzie się w najbliższą środę i czwartek w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Takie informacje przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Więcej Grzegorz Kozioł.
Ukraiński przywódca oświadczył, że oczekuje od USA konkretnych decyzji w sprawie rozmów pokojowych prowadzonych przez Kijów, Waszyngton i Moskwę. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Oczekujemy od niej konkretów dotyczących kolejnych spotkań. Ukraina jest gotowa do pracy we wszystkich formatach roboczych. Ważne jest, aby były rezultaty i aby odbyły się spotkania. Termin spotkania planowanego pierwotnie na niedzielę został przesunięty o kilka dni, najprawdopodobniej w związku z sytuacją wokół Iranu. Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył bowiem ataku na Iran w związku z rozwijanym przez to państwo programem jądrowym i brutalnym tłumieniem niedawnych antyrządowych protestów. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
Dziś ma zostać otwarte przejście graniczne w Rafach łączące Strefę Gazy z Egiptem.
Po dwóch latach niemal całkowitej blokady izraelskie władze zezwolą na wyjście do Egiptu 50 palestyńskich pacjentów dziennie.
W kolejce czeka około 20 tysięcy osób wymagających pilnej pomocy medycznej.
Przejście w Rafach to jedyne bezpośrednie połączenie Strefy Gazy ze światem zewnętrznym, które nie prowadzi przez terytorium Izraela.
Przez dekady służyło jako główny szlak ruchu pasażerskiego i transportu pomocy humanitarnej.
W maju 2024 roku siły izraelskie przejęły nad nim kontrolę, uzasadniając to operacją przeciwko tunelom przemytniczym Hamasu.
Wątki polityczne i te dotyczące migrantów dominowały na zakończonej właśnie tegorocznej gali Grammy, czyli najważniejszych muzycznych nagród za oceanem.
And the Grammy goes to Bad Bunny, debut
Najważniejsza nagroda wieczoru, album roku, powędrowała do Bad Bunny'ego za krążek Debit Ir Armas Fotos.
W przemówieniu wygłoszonym po hiszpańsku i po angielsku zadedykował nagrodę osobom zmuszonym do opuszczenia swoich ojczyzn.
Chcę zadedykować tę nagrodę wszystkim ludziom, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę, swój kraj, aby podążać za swoimi marzeniami.
Swoje pierwsze w tym roku przemówienie wykorzystał także do ostrego ataku na amerykańskie władze imigracyjne, ogłaszając, że imigranci nie są dzikusami, nie są zwierzętami ani obcymi, bo są ludźmi i również Amerykanami.
Jedną ze statuetek Grammy przyznano duchowemu przywódcy Tybetańczyków, Dalai Lamie.
Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od minus 19 stopni na północnym wschodzie, około minus 15 w centrum do minus 6, minus 3 na południowym zachodzie.
Do tego w wielu regionach będzie porywisty wiatr znacznie potęgujący. Uczucie zimna. W północno-wschodniej połowie kraju w dzień zachmurzenie na ogół małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, na południu miejscami możliwe słabe opady śniegu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy oraz portali internetowych, a chcę Państwu powiedzieć, że mam przed sobą tygodniki prawicowe, jeden do rzeczy, drugi sieci i ogłaszam, że stało się to, co się musiało stać. To znaczy rozejście się druk tych dwóch tygodników znaczące, bo proszę zwrócić uwagę, że w tygodniku do rzeczy na pierwszej stronie, na okładce mamy hasło kapitał, który stoi za Trumpem, kto zarabia na polityce transakcyjnej USA i dowiadujemy się, że zarabiają izraelsko-amerykańscy biznesmeni. Tadam, to już powinien zadzwonić ten dzwoneczek, że źle się dzieje. Ten Trump to jest na pasku Izraela, a to samo w sobie jest już deprecjonujące. Dodajmy też, że Paweł Lisicki, niegdyś umiarkowany konserwatysta, który przeszedł naprawdę długą drogę, pojawił się w sobotę na imprezie Grzegorza Brauna. I teraz tak, proszę Państwa, tutaj mamy Trumpa na pasku Izraela. A proszę bardzo, co jest w tygodniku sieci? Tu też nastąpiło coś, czego można było się od dawna spodziewać, choć zwracam uwagę, że jeśli chodzi o ten atak na Grzegorza Brauna na okładce sieci, to sprawa była gruntownie przemyślana. To nie jest tak, że to jest taka prosta krytyka. Nie, nie. Ona jest bardzo taka wyrafinowana, ponieważ tytuł brzmi Bezbożnicy Brauna. Czyli innymi słowy, nie o to chodzi, że Braun mówi o jakiejś żydokomunie, że jest antysemitą, że neguje istnienie komór gazowych, że chce wyjścia z Unii Europejskiej, że jest prorosyjski. Nie, na pierwszy plan zostało wybite to, że ci ludzie są bezbożnikami. I to jest kluczowe. Taki jest przekaz do elektoratu PiS, który chciałby ewentualnie do Grzegorza Brauna uciec. I Łukasz Wróblewski w tygodniku do sieci zwraca uwagę, że obok gorliwych, głęboko wierzących chrześcijan, szeroki front gaźnicowy współtworzą neopoganie, sataniści, gnostycy czy wyznawcy idei New Age. Czyniący z katolicyzmu program swojej partii Grzegorz Braun musi się zmierzyć z tym zjawiskiem, dlatego że tymi satanistami, poganami są czołowe postacie. Tutaj na zdjęciu widzimy cztery osoby: Wojciech Olszański, Marcin Osadowski, Marcin Różalski i Monika Jaruzelska. Takich ludzi Grzegorz Braun chce wprowadzić do parlamentu. Przy czym dodajmy, że Monika Jaruzelska wzięła udział w imprezie Brauna w sobotę, ale nie wiem, czy zamierza startować. Od razu zastrzegam. Tak sugerują sieci, ale czy tak będzie, zobaczymy. Mamy tutaj szczegółowy opis tego, jak to ludzie Brauna hołdują właśnie jakimś pogańskim opowieściom słowiańskim, na przykład w jaki sposób wypowiadają się na temat Biblii na swoich filmikach, na platformach społecznościowych. Nie będę nawet tego cytować, co tam pan Jaszczur czy Ludwiczek czy jakiś inny opowiadają na temat Biblii, ponieważ jest tutaj bardzo dużo wulgaryzmów i objawów, nazwijmy to delikatnie, lekceważenia Pisma Świętego. W każdym razie ta taktyka PiSu wydaje mi się naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, bardzo przemyślana i atak na Brauna poszedł, że tak powiem, w konkretnej dziedzinie. Oczywiście później pojawia się ten wątek, że na jedynkę na jednej z list korony w najbliższych wyborach parlamentarnych Braun namaścił Mateusza Piskorskiego, antychrześcijanina, poganina, ale także wielbiciela Putina. Zresztą wielbicieli Putina tam wśród towarzystwa tego braunowskiego jest całkiem sporo. Także PiS zaczął ofensywę już przeciwko Braunowi, ponieważ Braun rośnie w sondażach, już urósł mniej więcej do 9 czy nawet 10%. Teraz się okazuje, że i Braun i Konfederacja w sumie mają większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, więc to są dla PiSu bardzo niepokojące wieści. Natomiast jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to tutaj mamy komentarz Wojciecha Czuchnowskiego, który pisze o tym, że pod sztandar korony Brauna ściągnęli nie tylko starzy i młodzi antysemici, ale też antyszczepionkowcy, zwolennicy wyjścia Polski z Unii Europejskiej oraz przeciwnicy wsparcia dla Ukrainy. Dodajmy jeszcze, że Braun w swoim tym głównym wystąpieniu w sobotę powiedział coś o tak zwanych łżeprawackich mediach. No nie mam wątpliwości, że miał na myśli tygodnik sieci. Widziałam też, że w Republice była kompletna cisza na temat występów Brauna i jego zwolenników. Dodajmy jeszcze, że te łżeprawackie media, a także PiS, który powiedział, że z Braunem nigdy, a także taki tygodnik sieci czy Republika, to element, uwaga, tu cytat kominternowskiej żydokomuny, która walczy z polskimi patriotami. No takie rzeczy na prawicy. Ludzie kochani, to już dawno czegoś takiego nie było. Wracam jeszcze do komentarza Wojtka Czuchnowskiego. Braun podburzał ze sceny publiczność przeciwko Żydokomunie, jego kompan zaś, Tomasz Sommer, porównał obecną Polskę do Auschwitz. Wśród publiczności budziło to śmiech i aplauz. Nad całością unosił się obrazek gaśnicy, gaszącej chanukowy świecznik, a w kuluarach, na stoiskach z książkami amatorzy mogli zaopatrzyć się w takie pozycje jak Judajczykowie, studia nad żydofilią, Polska w cieniu żydostwa, nie musimy płacić Żydom, mędrcy Syjonu, nowe otwarcie. Rysunki na okładkach przedstawiały odrażające postacie z zakrzywionymi nosami, pejsami i dłońmi ze szponami, drapieżnie zagarniającymi pieniądze. To wzór dobrze znany z hitlerowskiej propagandy. Nagrania z Włochowa pójdą w świat, dowodząc, że antysemityzm ma się u nas bardzo dobrze. Na fali sondażowego sukcesu 9-11% Grzegorz Braun przyciąga do siebie wszystko, co najgorsze dla państwa po prawej stronie sceny politycznej. Pod sztandar jego korony ściągnęli więc nie tylko starzy i młodzi antysemici, ale także antyszczepionkowcy, zwolennicy wyjścia Polski z UE, przeciwnicy wsparcia dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Braun sięga po osoby najbardziej skompromitowane. Na honorowym miejscu głównej sali obrad można było podziwiać zdjęcie Waldemara Bąkowskiego. Były senator PiS, skazany za bestialskie zabicie swojego psa, był dumnym mecenasem kongresu, uhonorowanym specjalnym banerem. Na koniec Braun osobiście dziękował mu ze sceny. No naprawdę, takiego zestawu postaci to państwo nigdzie, ale to nigdzie nie znajdą. Oczywiście mogą także państwo znaleźć artykuły na temat Polski 2050, jako że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała wybory na przewodniczącą tejże partii. Podział jest tutaj olbrzymi. To były wybory pod szantażem Szymona Hołowni, słyszymy w partii. Pisze o tym Iwona Szpala. Zwraca uwagę na to, że właśnie Polska 2050 jest bardzo podzielona i dodajmy, że wygrana Pełczyńskiej-Nałęcz to właściwie jest tylko początek kolejnego etapu, bo tu rozegra się także walka o skład zarządu, o to, co, jak będzie wyglądać Rada Krajowa, ona się zbiera bodajże 7 lutego i o to, kto będzie rządzić w klubie parlamentarnym, bo tak się akurat składa, że zarówno w Radzie Krajowej, jak i zresztą w klubie parlamentarnym zwolennicy Pauliny Henning-Kloski mają większość. Dodam także, że jeśli chodzi o te osoby, które niektórzy liderzy, na przykład Paweł Ślis, szef klubu, chcieli wyrzucać z Polski 2050, potem pojawiły się takie informacje, że ta grupa rozczarowana wynikiem wyborów sama opuści partię. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nikt partii nie opuści, ponieważ te osoby, które są w ostrej opozycji wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, uważają, że proszę bardzo, jak komuś się ta ekipa nie podoba, to niech władze, nowe władze tej partii po prostu tych posłów wyrzucą. Sam nikt nie chce odejść, czekają na to, aż właśnie ktoś podejmie decyzję o ich wyrzuceniu. Więc ten serial jeszcze troszeczkę potrwa. Natomiast w Gazecie Wyborczej znajdą państwo także obszerny artykuł Wielcy tego świata w aktach afery Epsteina. Było sporo na ten temat w informacjach Radia Tok FM, ale tutaj Wiktoria Bieliaszyn, Tomasz Jakubowski starają się opisać to, co najistotniejsze w tych aktach, to, co się pojawiło, to, co już do tej pory zostało przeanalizowane. No i faktycznie CNN donosi, że w kolejnej serii ujawnionych dokumentów znalazł się też formularz FBI ze szczegółowym opisem skargi Jane Doe, kobiety, która oskarżyła Trumpa o gwałt w 1994 roku, gdy miała 13 lat. Miało do niego dojść podczas imprezy u Epsteina, podczas której Trump, jak opisywała, przywiązał ją do łóżka. Na kolejnych przyjęciach ofiara miała być też gwałcona przez Epsteina. Kobieta, wyjaśnia CNN, już wcześniej wnosiła przeciwko Trumpowi pozwy, które jednak z czasem wycofywała. Inna ofiara Epsteina zeznała przed śledczymi, że na pewnym przyjęciu, gdy miała 22 lata, została przedstawiona Donaldowi Trumpowi przez Ghislaine Maxwell, byłą partnerkę Epsteina, i Maxwell, która wiele lat później została skazana za handel dziećmi w celach seksualnych, miała wtedy dać Trumpowi do zrozumienia, że przedstawiana kobieta jest dostępna. Redakcja CNN, odwołując się do notatek FBI sporządzonych podczas przesłuchania, opisywała, że według ofiary Maxwell wydawała się być bardzo podekscytowana, że 22-latka będzie miała okazję poznać wielu wspaniałych mężczyzn. Przyjęcie zakończyło się zaproszeniem kobiety przez Trumpa do Mar-a-Lago na Florydzie, dokąd ta udała się wraz z Maxwell i Epsteinem. No tak, interesujące jest to też, nie tylko chodzi mi tutaj o oburzenie tą straszną opowieścią, ale także o to, jaki to będzie miało wpływ na politykę amerykańską. Porozmawiam o tym z publicystami Agnieszką Lichnerowicz i Witoldem Juraszem. A teraz już czas na informacje Radia Tok FM. Po informacjach Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Po 7.40 Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji, a po godzinie 8 Jacek Trela, senator Polski 2050.
Reklama.
Chloe, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład dla niej i dla niego zestaw szczoteczek sonicznych Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. Teraz za jedne 799. Z kodem rabatowym taniej. A do tego aż 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Poznaj przyszłość miejskiej motoryzacji. Teraz w 100% elektryczny Dolphin Surf z zasięgiem 500 km dostępny jest od ręki już od 65 900 zł. Cena uwzględnia dotację Nasze Auto. Sprawdź na byd.com.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Pani Barbaro, a gdzie kupić?
Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
No dobrze, a taki fajny prezent?
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było...
Na mediaexpert.pl.
Walentynki w MediaExpert.
Myślisz o stworzeniu biznesu w oparciu o model franczyzowy? Chcesz stać się częścią globalnej marki? Zastanawiasz się, z kim związać swoją przyszłość? Przekonaj się, że franczyza McDonald's to więcej niż rozpoznawalne logo. To jasne standardy, długofalowe wsparcie i realne możliwości rozwoju. Dowiedz się więcej o franczyzie McDonald's. Słuchaj mini audycji od poniedziałku do piątku po 10.30 i 15.00.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.21, informacja TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kolejne szkoły odwołują lekcje z powodu mrozów w Warszawie, to już kilkanaście placówek. Rodzice i uczniowie powinni na bieżąco sprawdzać wiadomości w dziennikach elektronicznych oraz na stronach internetowych. Minionej nocy w wielu miejscach w Polsce termometry pokazywały około minus 30 stopni, podobnie może być w kolejną noc. Dzisiaj zostanie otwarte przejście graniczne w Rafach, łączące Strefę Gazy z Egiptem. Po dwóch latach niemal całkowitej blokady izraelskie władze zezwolą na wyjście do Egiptu. 50 palestyńskich pacjentów dziennie. W kolejce czeka około 20 tysięcy osób wymagających pilnej pomocy medycznej. Wczorajszy koncert charytatywny w nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej przyniósł ponad 50 tysięcy dolarów. Pieniądze trafią do ukraińskich placówek medycznych. Zasilą oddziały położnicze i neonatologiczne w bombardowanym przez Rosję kraju. Na liście zakupów są mobilne aparaty USG, które umożliwiają bezpieczną diagnostykę pacjentek nawet w warunkach polowych oraz w schronach podczas alarmów bombowych.
Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wróciła piłkarska ekstraklasa, ale nie była to kolejka udanych debiutów. Legia Warszawa w pierwszym meczu o punkty pod wodzą Marka Papszuna przegrała z Koroną Kielce 1-2 i spadła na przedostatnie miejsce w tabeli. Raków Częstochowa w debiucie trenerskim Łukasza Tomczyka przegrał w Płocku z Wisłą 1-2.
Zabrakło nam trochę takiej energii w fazach przejścia, żeby tego tak nie zwolnić. Było dużo takich momentów, że pozwalaliśmy na odbudowę przeciwnikowi, kiedy można było trochę zaryzykować. Oczywiście na połowie przeciwnika w tym budowaniu, szczególnie w tej pierwszej połowie, gdzie mieliśmy dużo piłkę, zabrakło nam czegoś ekstra.
Trzeci wczorajszy mecz także zakończył się wynikiem 2-1. Motor Lublin pokonał Pogoń Szczecin. W tabeli wciąż prowadzi Wisła Płock. A w siatkarskiej plus-lidze na fotelu lidera znów zmiana. Po 19 kolejce na pierwsze miejsce awansował Projekt Warszawa, bo wygrał wczoraj w Gdańsku z Treflem 3-0. Szóstej porażki w sezonie doznali obrońcy tytułu Bogdanka Luk. Lublin w hicie kolejki przegrała w Rzeszowie z Asseco Resowią 2-3. Piotr Żyła poprawił nieco humor polskim kibicom na zakończenie weekendu z Pucharem Świata w Willingen. Po koszmarnym konkursie w sobotę dla całej naszej kadry wczoraj Żyła zajął najlepsze w sezonie 9 miejsce, choć ledwo się do konkursu zakwalifikował.
Powiem tak, to są skoki narciarskie i tego nie można starać się zrozumieć. Plan na rano był taki, żeby się zakwalifikować. Wiedziałem, że, tak jakby, że to nie są zawody. Zawody dopiero po południu są i tak jakby przygotowanie poszło na popołudnie.
Mówił Żyła w Eurosporcie. Cały weekend był znów pokazem mocy Domena Preuca. Słoweniec w sobotę wygrał po raz 10, a wczoraj po raz 11 w tym sezonie. Po 14 latach Dania znów najlepszą drużyną piłki ręcznej w Europie. W finale Mistrzostw Kontynentu przed własną publicznością w Herning Duńczycy pokonali Niemców 34-27. Do zwycięstwa poprowadził ich niesamowity Matthias Gitzel, który został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Duńczyk został królem strzelców na piątej imprezie mistrzowskiej z rzędu. Brąz wywalczyła wczoraj Chorwacja, pokonując Islandię 34-33.
Bardzo mroźny poranek. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia. W najcieplejszym momencie dnia będzie od minus 19 stopni na północnym wschodzie, około minus 13 w centrum, do minus 6, najwyżej minus 3 na południowym zachodzie. Na południu miejscami słabe opady śniegu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Chciałam zapytać jeszcze o sprawę gruźb wobec wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Jak to się skończyło?
Skończyło się to tak, że potencjalny sprawca przede wszystkim tych gruźb został zatrzymany, ponieważ tu nie tylko o groźby chodziło, ponieważ okazało się, że osoba, która groziła panu premierowi Gawkowskiemu, miała w samochodzie w chwili zatrzymania kilka koktajli Mołotowa, miała nielegalnie posiadaną broń wraz z amunicją. W związku z czym okazało się, że jest to sprawa bardzo poważna. I dlatego ważne jest, żeby każdy przypadek gruźb wobec kogokolwiek był zgłaszany odpowiednim służbom, żeby reagować, ponieważ może się takie zdarzenie zakończyć tragedią, bo jak widzimy tutaj, zaczęło się od jednego komentarza. Skończyło się na poważnych przestępstwach.
Ale kim jest ten człowiek? Można go jakoś opisać.
Nie mamy informacji w zakresie tego, jaki to jest dokładnie człowiek, natomiast wiemy również, że policja dokonywała czynności na podstawie tych groźb, co oznacza, że ten człowiek po prostu też nie jest przestępcą zapewne znanym policji, ponieważ dopiero od właśnie tych groźb zaczęło się całe postępowanie, no i się okazało, że jest to osoba wysoce niebezpieczna. I to jest ważne, żeby reagować, żeby nie być obojętnym, no bo z naszego punktu widzenia, jak widzimy komentarze, no to myślimy sobie, a kolejna osoba komuś grozi, a po drugiej stronie może być naprawdę osoba niebezpieczna i takie rzeczy się mogą kończyć tragedią, więc naprawdę apeluję do tego, żeby łagodzić ten język w internecie, no bo dla nas to może być jeden komentarz, a dla kogoś to może być poważne, śmiertelne niebezpieczeństwo.
I właśnie też może W takim razie przejdźmy do tematu ustawy o usługach cyfrowych, którą tą ustawę Karol Nawrocki zawetował. Rząd teraz pracuje od nowa nad projektami, ale okazuje się, że dwoma projektami.
Tak, tym razem składamy dwa projekty. W tym tygodniu przekażemy już gotowe projekty do krótkich konsultacji, ponieważ konsultacje są dla nas i zawsze były bardzo ważne. Skoro pan prezydent część tej ustawy musi dokładnie zrozumieć, musimy mu po kolei wyjaśnić, no to nie widzę problemu, żeby te przepisy panu prezydentowi w odrębnej ustawie wyjaśniać, przekonywać. Mam też nadzieję, że w końcu Kancelaria Prezydenta zainteresuje się tymi ustawami, ponieważ od listopada premier Gawkowski zwracał się o spotkanie z panem prezydentem, pan prezydent nigdy nie chciał na ten temat porozmawiać.
No ale pan prezydent zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów, także Lewicy, na spotkanie. Można było iść do pana prezydenta i rozmawiać z nim o tej ustawie.
Tylko, że pan prezydent nie chciał rozmawiać o tej ustawie, bo to zaproszenie było takie ogólne, a spotkanie się przy herbatce to możemy zrobić u cioci, nie potrzebujemy do tego pałacu prezydenckiego.
No dobra,
gdyby pan prezydent naprawdę chciał uczestniczyć w konsultacjach, my robimy tych konsultacji mnóstwo, rozmawialiśmy też z ministrami w kancelarii prezydenta, ministrowie w kancelarii prezydenta mówili tak, tak, na pewno się spotkamy.
Ale panie ministrze, to trochę jest tak, że podzieliliście tę ustawę, żeby te podstawowe przepisy wynikające z przepisów unijnych wprowadzić w życie, które być może nie budzą takich emocji. Liczycie na to, że to na pewno Karol Nawrocki podpisze, a tę drugą część, która jak rozumiem dotyczy blokowania szkodliwych treści, tak? Dobrze rozumiem?
Dokładnie, między innymi
będzie
blokowanie nielegalnych treści.
Będzie w nowej ustawie i to pewnie po prostu prezydent zawetuje, ale przynajmniej część wejdzie w życie. Tak jest zamysł?
Ja cały czas mam gorącą nadzieję, że podpiszę obie ustawy, że tą drugą ustawę też będziemy w stanie tak wytłumaczyć panu prezydentowi, że zrozumie w końcu, na czym ona polega i dlaczego
prezydent
jest ważna.
Prezydent się obawia po prostu cenzury w sieci. No, blokowania treści, które arbitralnie urzędnik będzie uznawał albo nie za szkodliwe.
No ja zawsze w tym przypadku przywołuję przypadek groźby wobec pana prezydenta, gdzie osoba, która groziła panu prezydentowi kilka miesięcy temu, wrzuciła zdjęcie z pistoletem w samochodzie. Ta treść zniknęła z tego konta tylko dlatego, że sam autor się przestraszył i ją usunął. Gdyby tego nie usunął, to ona do dzisiaj by była w sieci i to jest właśnie kwestia, którą podnosimy w tej ustawie, bo nie ma najmniejszych narzędzi do tego, żeby treści wstawiane przez przestępców były blokowane w internecie, w tym popełniających przestępstwa wobec pana prezydenta, więc o tym jest ta ustawa. Mam nadzieję, że w końcu to wyjaśnimy i panu prezydentowi.
Panie ministrze, chciałam zapytać także o krajowy system e-faktur, który wszedł w życie 1 lutego. Czytam tutaj wpis Janusza Cieszyńskiego, byłego ministra cyfryzacji w rządzie PiS, że to jednak wszystko bubel.
No, pan Cieszyński musi tak pisać, bo musi łapać punkty na Nowogrodzkiej, natomiast kilkaset tysięcy ludzi wczoraj skorzystało z KSeF. Już
i system działa.
100 tysięcy faktur zostało zarejestrowanych, a przypomnijmy, wczoraj była niedziela i już kilkaset tysięcy użytkowników. Naprawdę chciałbym tutaj pogratulować całemu zespołowi pana ministra Andrzeja Domańskiego, no bo zrobili dobrą robotę. Też się wielu z nas obawiało, czy system wytrzyma, czy te kilkaset tysięcy ludzi zostanie obsłużonych i zostało obsłużonych. Wszystko działa, można logować się do KSeF i załatwiać sprawy online.
No tam żal był taki niektórych przedsiębiorców, że jednak wcześniej niektóre osoby chciały przetestować, zobaczyć jak to działa przed 1 lutego, a tam cały czas była informacja, że strona w budowie, no i to bardzo
tak
ludzi wystraszyło.
Pomiędzy 26 a 31 stycznia była przerwa techniczna. Akurat tak zaplanowano, no też jest kwestia planowania. Wszyscy wiedzieli od co najmniej pół roku, że w te 5 dni nie będzie można wejść do systemu, bo po prostu trzeba postawić nowy system. Teraz jak ktoś chce wejść, to i teraz o godzinie 7:31 może zalogować się do KSeF, wystawić fakturę, odebrać, wszystko pisać. Wszystko jest dostępne, nie trzeba wychodzić z domu.
Ale Konfederacja jest bardzo krytyczna wobec tego systemu. Sławomir Mentzen uderzał w takie naprawdę dramatyczne tony, bo zdaniem Konfederacji ten system doprowadzi do tego, że będą wystawione wrażliwe dane obywateli i właściwie będzie można bardzo łatwo je zhakować.
No, pamiętamy, że ostatnią stroną uskakowaną była ta strona z tymi 100 ustawami pana Mentzena. Nagle po wyborach któryś ona zniknęła. Wiemy, że specjalizacja Konfederacji w finansach jest ogromna, także odrzucane są ich sprawozdania i muszą zamykać swoje kolejne partie, więc tak samo traktowałbym te wypowiedzi eksperckie pana Mentzena jako absolutnie niewiarygodne. Nie ma żadnych podstaw, żeby tak mówić. Po prostu trzeba się tak bardzo nie znać na finansach i tak bardzo się nie znać na systemach jak pan Mentzen, żeby takie rzeczy wypisywać.
Czytam, że był pan na spotkaniu grupy roboczej w sprawie e-doręczeń.
Byłem, dokładnie.
I co z niego wynika?
Ja regularnie chodzę na te spotkania. One trwają po 2-3 godziny. To są spotkania z samorządowcami, którzy czasem nam rzucają za to, że coś nie działa tak, jak wszyscy byśmy chcieli. I czasem chwalą, za co też bardzo dziękuję. Z e-doręczeń skorzystaliśmy już kilkadziesiąt milionów razy. To jest ponad 50 milionów przesyłek, które przeszły przez e-doręczenia, co jest tańsze, co jest wygodniejsze. Już 3 miliony Polek i Polaków ma to konto. No to jest pożegnanie z Avizo, które nareszcie miało miejsce.
Ale czy to oznacza, że poczta zmierza do swojego końca?
Poczta zmierza do swojego nowego otwarcia, bo to poczta obsługuje system e-doręczeń, w związku z czym poczta przechodzi transformację i teraz to ona obsługuje zarówno te przesyłki online, jak i te przesyłki drukowane, bo musimy pamiętać, że jak ktoś nie ma e-doręczeń, to też dostanie pocztę, tylko dostanie pocztę w taki sposób, że w zamkniętym środowisku ta poczta, ta przesyłka jest drukowana. Listonosz bierze i dostarcza. W związku z tym poczta dzięki e-doręczeniom może zwiększyć swoje portfolio i moim zdaniem to dzięki e-doręczeniom poczta przetrwa. Bo gdyby nie to, to los poczty byłby bardzo trudny moim
zdaniem. Panie ministrze, czy jest jakieś zamieszanie w koalicji rządzącej w sprawie ograniczenia dostępu dla młodych ludzi do platform społecznościowych?
Jest na pewno bardzo żywiołowa i szeroka dyskusja. To ważne, ponieważ musimy rozmawiać i też ważne, ponieważ ten temat stał się jednym z kluczowych w dyskusji publicznej, a to jest przecież bezpieczeństwo naszych dzieci. Ja bardzo się cieszę, że i pan Giertych zaczął rozmawiać na ten temat, że zaczął się tym zajmować. Pani posłanka Rosa już od lat rozmawia na ten temat, a my spokojnie, niezależnie od tego, co się dzieje i w koalicji, i w przestrzeni publicznej, robimy swoje, czyli buduj aplikację, która będzie umożliwiała bezpieczne i sprawne potwierdzenie naszego wieku bez podania jakichkolwiek innych informacji. A to jest kluczowe, bo możemy sobie rozmawiać, co wpiszemy w papierze. Musimy pracować nad tym, żeby rzeczywiście to wykonać, bo poza tym wszystkie takie dyskusje byłyby zupełnie teoretyczne.
Rozumiem, ale w jaki sposób sprawdzić wiek użytkownika? Jak platformy będą mogły to weryfikować i jak będą karać, jeżeli nie będą przestrzegać tych reguł?
W grudniu tego roku w całej Unii Europejskiej, Polska będzie jednym z pierwszych państw, który to wprowadzi, wchodzi Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, czyli taka wersja M-Obywatela, która będzie mogła być wykorzystywana we wszystkich państwach Unii Europejskiej i jaką ma dodatkową korzyść. Ta aplikacja będzie przekazywać platformom, stronom internetowym konkretne informacje o posiadaczu danego urządzenia. Przede wszystkim, jeżeli wprowadzilibyśmy ograniczenie wieku do 13 lat, załóżmy, to taka aplikacja będzie przekazywać platformie tylko jedną informację. Czy osoba, która łączy się z tego urządzenia, ma więcej czy mniej niż 13 lat. Jeżeli ma więcej, to loguje się i wchodzi do platformy. Jeżeli ma mniej, to nie może się zarejestrować. I pamiętajmy, że dzisiaj platformy już mają ustawione ograniczenie wieku, na przykład Facebook czy Instagram, na 13 roku życia, tylko nie mają żadnych narzędzi i czasem
żeby
się
to weryfikować.
I czasem się tym też usprawiedliwiają, że dlaczego od nas wymagacie zapisów naszych regulaminów, skoro nie pokazujecie żadnego narzędzia, gdzie my to możemy zrobić skutecznie. No to w grudniu pokażemy narzędzie, którym możemy to zrobić skutecznie, a platformy, które nie będą przestrzegały takiej weryfikacji wieku czy innych przepisów z Europy Europejskiego Aktu o Usługach Cyfrowych, bo tam też to jest, to będą dostawać kary od Komisji Europejskiej. X ostatnio dostał 120 milionów euro. To są kary już dotkliwe. Kolejne postępowania w toku i od grudnia będzie również to narzędzie, żeby tego wymagać.
Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, Nowa Lewica, był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, dobrego dnia.
Za chwilę informacja, a po informacjach Grzegorz Płaczek, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji.
Autopromocja. Owczarek w Tok FM. Sprawy ważne, które umykają uwadze. Tematy bieżące, które wymagają nowego spojrzenia. Nauka i kultura, codzienność i poezja, sakrum i profanum. Owczarek. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej zaprasza Cezary Łasiczka. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Finał wyprzedaży w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Odkurzacz Dyson V12S Detect Slim Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2199 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi.
Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Farm.
Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię, aż do dzisiaj, do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanych dealerów.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
Ach, to tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Barbara, spójrz mi głęboko w oczy. Co widzisz, moja wiewióreczko?
Widzę, że znowu kombinujesz, Marian, i widzę, że chcesz jakiś nowy sprzęt z Media Expert.
Oj, no bo przeceny na walentynki właśnie mają.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy i odkurzacze pionowe w super niskich cenach.
Tu włączamy niskie ceny.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu Tok FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt, jest z nami. Piotr, krajowy system e-faktur to rewolucja w fakturach. Co przedsiębiorcy o tym wiedzą?
Szczerze? Niewiele. Większość z nich jest nieprzygotowana na tę zmianę.
I co im wtedy mówisz?
Żeby zadzwonili na naszą bezpłatną infolinię KSeF.
Ponad milion faktur wysłanych do KSeF i darmowy program do obsługi e-faktur tylko w Infakcie. Bezpłatną pomoc otrzymasz na infolinii pod numerem 22 123 1080.
Ponad 100 księgowych Infaktu czeka na twoje pytania.
Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rząd pracuje nad nowymi projektami ustaw o usługach cyfrowych. Poprzednia ustawa została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tym razem projekt ustawy jest podzielony na dwie części. W pierwszej zawarto przepisy wynikające z przepisów unijnych. Druga dotyczy blokowania szkodliwych treści w internecie. Liczę, że prezydent podpisze obie ustawy, powiedział przed chwilą w poranku TOK FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy.
Ja cały czas mam gorącą nadzieję, że podpiszę obie ustawy, że tą drugą ustawę też będziemy w stanie tak wytłumaczyć panu prezydentowi, że zrozumie w końcu, na czym ona polega i dlaczego
prezydent
jest ważna.
Prezydent się obawia po prostu cenzury w sieci.
W tym tygodniu oba projekty zostaną skierowane do konsultacji. Jeffrey Epstein zabiegał o spotkania z Władimirem Putinem i oferował Rosjanom poufne informacje, między innymi na temat Donalda Trumpa. Tak wynika z akt ujawnionych przez amerykański resort sprawiedliwości. Z dokumentów wynika też, że skazany za przestępstwa seksualne finansista przez lata utrzymywał szerokie kontakty z ludźmi z rosyjskich elit. Wielokrotnie planował spotkania z samym Putinem. Kolejna runda rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji odbędzie się w najbliższe środę i czwartek w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Takie informacje podał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Oczekujemy od niej konkretów dotyczących kolejnych spotkań. Ukraina jest gotowa do pracy we wszystkich formatach roboczych. Ważne jest, aby były rezultaty i aby odbyły się spotkania.
Termin spotkania planowanego pierwotnie na niedzielę został przesunięty o kilka dni, najprawdopodobniej w związku z sytuacją wokół Iranu. Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył ataku na ten kraj. Służby apelują, by w te mroźne dni nie pozostawać obojętnym wobec osób w kryzysie bezdomności przebywających na zewnątrz, bo kolejna noc może być jeszcze zimniejsza od poprzedniej. Mróz zabija, z wychłodzenia już zmarło dwa razy więcej osób niż rok temu. Policjanci i strażnicy miejscy patrolują te miejsca, w których mogą przebywać bezdomni, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
Pustostany, altanki wszelkiego rodzaju, również studzienki kanalizacyjne, gdzie chowają się osoby, i przekonywać ich do tego, aby przenosiły się do miejsc tam, gdzie ta temperatura jest o wiele lepsza.
Przez całą dobę są czynne dworce kolejowe, gdzie można się ogrzać. Po mroźnej nocy bardzo mroźny poranek, wciąż około minus 20 stopni pokazują termometry w wielu miejscach na północnym wschodzie. W najcieplejszym momencie dnia będzie od minus 19 na północnym wschodzie właśnie, około minus 13 w centrum do minus 6, minus 3 na południowym zachodzie, a na południu miejscami możliwe słabe opady śniegu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Grzegorz Płaczek, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
Był pan z wizytą w Pałacu Prezydenckim u prezydenta Karola Nawrockiego. Jakie tematy były najważniejsze? Czy coś pan z panem prezydentem ustalił?
Godzinne spotkanie z prezydentem przy takim natłoku spraw i przy takich podziałach, które są obecnie w Polsce, to jest paradoksalnie bardzo krótki czas, więc z naszej strony zwróciliśmy uwagę na kilkanaście tematów, również projektów ustaw, ale również rzeczy, które są dla Konfederacji ważne. Natomiast prezydent przedstawił projekt swojej ustawy oraz część z rozmów, z tej naszej rozmowy dotyczyła kwestii, które już bezpośrednio pozostaną w wiedzy klubu Konfederacja.
O, to jakieś tajemnicze rzeczy były omawiane, tak? Coś, jakaś strategia wspólna omawiana? Bo tak bardzo tajemniczo pan brzmi.
Nie są to kwestie związane ze strategią, natomiast no, część tych rozmów, myślę, że każdy klub chyba z tego skorzystał, to ta część, która pozostanie między prezydentem, między klubami. Myślę, że jednym z aspektów, który był ważny dla prezydenta, to jest próba nawiązania relacji z klubami, które obecnie wchodzą w skład obecnego rządu i obecnej koalicji. Natomiast dla nas no, tą najważniejszą rzeczą to oczywiście były te kwestie, na które leżą na sercu Konfederacji. Mówiliśmy między innymi o pomyśle na tańszy prąd, mówiliśmy o tym, w jaki sposób pomóc przedsiębiorstwom, mówiliśmy o trudnej sytuacji polskiej stali i o ostatnich ruchach Ukrainy, mówiliśmy również o ustawie dotyczącej psychologów.
Ale ja widziałam taki punkt przegląd kalendarza przymusowych szczepień. Czy rozumiem, że pan jest zwolennikiem, nie wiem, wycofania przymusowych szczepień dla dzieci?
To nie jest kwestia bycia, to nie jest kwestia bycia miłośnikiem szczepień, czy bycia przeciwnikiem szczepień. Co do zasady nie jestem przeciwnikiem szczepień, natomiast opinię publiczną od długiego czasu elektryzuje lista i liczba obowiązkowych szczepień, która znacznie wydaje się odbiegać od standardów europejskich i również światowych. I ja już kilka miesięcy temu...
A jakie szczepienia chciałby pan wyrzucić z tego kalendarza?
Ja nie jestem od wyrzucania szczepień. Ja jestem tylko i wyłącznie posłem, który zwrócił uwagę na to, w ślad za informacjami, które docierają do biura poselskiego. Z prośbą do prezydenta zwróciłem się, aby przyjrzał się, czy rzeczywiście lista obecna szczepień jest zgodna ze standardami, które funkcjonują na całym świecie. I tyle i aż tyle.
A co prezydent może zrobić w tej sprawie? Bo jakoś tak nie wiem, jakie ma kompetencje.
Prezydent już wiem, że zwrócił się kilka tygodni temu w ślad za moim apelem do Ministerstwa Zdrowia i również do swojego doradcy z prośbą o przyjrzenie się sprawy. Wydaje mi się, że jakakolwiek rozmowa czy dyskusja jest zawsze potrzebna.
Tak,
i
ale nie chce pan zdradzić, jakie szczepienia chciałby pan wyrzucić z tego katalogu?
Nie,
tak?
rozmawialiśmy na temat konkretnych szczepień. Okay. Bardziej skupialiśmy się na liczbie. Na liczbie.
Panie pośle, bo tak sobie myślę, że te szczepienia się pojawiły dlatego, że rośnie konkurencja, jeśli chodzi o Konfederację Grzegorza Brauna, tam się pojawiła taka działaczka antyszczepionkowa, pani Socha, więc myślę, że dlatego będziecie wracać do tego wątku, ale chciałam pana także zapytać...
Pani redaktor, proszę nie łączyć wątków, to nie ma, dwie rzeczy nie mają w ogóle nie do rzeczy. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i proszę jakby tych dwóch spraw nie łączyć, bo one nie powinny być powiązane.
Chciałam zwrócić uwagę, że Grzegorz Braun w sobotę powiedział, że kominternowski front Żydokomuny walczy z polskimi patriotami. No i Grzegorz Braun miał na myśli wszystkie ugrupowania, które nie są związane z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Więc jak pan się czuje w tym froncie kominternowskim?
Nie wiem, nie oglądałem, nie słuchałem tego wydarzenia. W sobotę byłem na balu charytatywnym. To, co miał na myśli Grzegorz i o kim dokładnie mówił europoseł Grzegorz Braun, no to już należy kierować albo bezpośrednio do niego, albo do rzecznika partii, jak rozumiem. Nie wiem, co poseł i co jego środowisko miało na myśli.
A niepokoi pana to, o czym pisze dzisiaj Tygodnik Sieci, że u Brauna są bezbożnicy, którzy się odwołują do New Age, do pogańskich, słowiańskich wierzeń i generalnie bardzo brzydko mówią na temat Pisma Świętego.
Panie redaktor, niezależnie od tego, z jakiego środowiska, z jakiej partii pochodzą ludzie, którzy kwestionują, którzy, jak to pani redaktor powiedziała, brzydko mówią o Piśmie Świętym, no to te osoby na pewno mojej sympatii nie budzą, natomiast no to już jest problem środowiska nie mojej partii, więc należałoby pewnie porozmawiać o tym, z kimś, kto tę partię reprezentuje. Ja reprezentuję dzisiaj Klub Konfederacji.
Na jednym z paneli Bartosz Kopczyński, taki czołowy ideolog Korony, mówił, że Unia Europejska, ONZ i NATO są dla Polski zabójczo niszczące, zmierzają do naszej likwidacji i chcą nas rzucić do samobójczego ataku na Rosję, dlatego musimy porzucić obecne sojusze i nawiązać współpracę z Rosją i z Chinami. Czy by się pan podpisał pod tą koncepcją?
Nie, absolutnie nie, ale mam serdeczną prośbę, gdybyśmy mogli skupić się jednak na tematach, które nie są związane z koroną, bo nie reprezentuję tej partii, nie słuchałem ostatniego wydarzenia, nie byłem świadkiem tego wydarzenia, więc nie mam też pełnej wiedzy na temat tego wydarzenia, skupiam się na Konfederacji.
Rozumiem. Panie pośle, Konfederacja znalazła się w trudnym położeniu finansowym, bo Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe za 2024 rok. No i jeżeli Sąd Najwyższy podtrzyma zdanie PKW, no to stracicie bardzo dużo pieniędzy, w sumie 12 milionów złotych. Wie pan, że tutaj zawsze się pojawia taki zarzut, że partia, która aspiruje do tego, żeby zarządzać krajem, no nie za bardzo potrafi zarządzać własnymi finansami.
No to oczywiście zarzut, który jest łatwy do podniesienia. No, jakakolwiek partia, która musi się zmierzyć z brakiem potencjalnych pieniędzy, no, musi też się szybko musi dostosować. Popełniliśmy błąd, tego błędu więcej pewnie już nie popełnimy, uczymy się na własnych błędach. Jesteśmy stosunkowo młodą partią i no, przychodzi nam i przyjdzie nam najprawdopodobniej żyć w trudnej rzeczywistości, ale to mam nadzieję tylko przekłada się na to, że będziemy pracować dwa razy więcej, jeśli się jeszcze da pracować dwa razy więcej.
Rozumiem, ale tutaj mnóstwo tych problemów jest, bo BKW skierowała do sądu wniosek o wykreślenie z rejestru partii Nowa Nadzieja. Tutaj będzie straszne zamieszanie. Powstała partia Imperium kontratakuje, jak rozumiem, tak? I potem znowu będzie łączenie.
Myślę, że to zamieszanie to jest też efekt publikacji medialnych. Proszę mi wierzyć, że z punktu widzenia bycia posłem i bycia członkiem klubu naprawdę niewiele uwagi tutaj kładziemy na tego typu rzeczy. Od tego są osoby wydelegowane przez naszych prezesów, żebyśmy my posłowie i nasi działacze mogli codziennie pracować i nie zastanawiać się nad tym, jak wyglądają kwestie proceduralne. Od tego nie jesteśmy my, od tego nie jest szef klubu. Natomiast z punktu widzenia i Konfederacji, i naszego programu, nad którym teraz mocno pracujemy, nie ma to jakiegoś kluczowego znaczenia.
No, kwestie proceduralne jednak, z pewnością no, ja rozumiem, ale jednak te formalności mają znaczenie i zresztą się zastanawiałam, czy powoływanie partii o nazwie Imperium kontratakuje nie jest troszeczkę infantylne i czy rzeczywiście pasuje do poważnych polityków.
Zdecydowanie bardziej zachęcam do rozmowy na temat programu Konfederacji niż na jakichś kwestiach technicznych. Ta nazwa techniczna partii, o której pani redaktor mówiła, to jest znowu kwestia zupełnie drugorzędna i oczywiście naturalnie, że zwraca to uwagę dziennikarzy, natomiast ta nazwa na niedługo zniknie, więc z punktu widzenia Konfederacji i jej posłów, no to jest rzecz zupełnie marginalna.
No i właśnie jeśli chodzi o program Konfederacji, to zwracam uwagę na to, że tam jednym z głównych punktów jest wolny handel, czyli tak naprawdę zniesienie ceł, postawienie na gospodarkę wolnorynkową, a tymczasem Konfederacja dołącza do krytyków umowy z Mercosur, która właśnie te cła znosi, jeśli chodzi o handel z krajami Mercosur, Ameryki Południowej.
No tak, wolny handel nie oznacza jednak nierówności,
to po pierwsze,
po drugie. Zwracaliśmy również nierówności, to jest jednak ktoś innego, pani redaktor. Po drugie, zwracaliśmy uwagę na to, w jaki sposób ta umowa była procedowana i tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie, jak również o to, co zostało zawarte w umowie, ale również o to, w jaki sposób ta umowa była i negocjowana i w jaki sposób polskie władze te i poprzednie podchodziły nieco frywolnie do zapisów, próbując się na samym końcu bronić jakimiś kuriozalnymi pomysłami, takimi jak klauzule, które ostatecznie wiemy doskonale, polskiego rolnika skutecznie chronić nie będą, więc to z jednej strony to, co jest w umowie, ale z drugiej strony niestety po raz kolejny i Warszawa, i Bruksela pokazały, że umowy tego typu są negocjowane w warunkach, no co najmniej mówić, delikatnie skandalicznych.
Ale wielu przedsiębiorców uważa, że to może być dla nich szansa przecież. Jeśli chodzi o eksport produktów.
Pojedynczy przedsiębiorcy z pewnością. Niektórzy mogą szukać jakichś swoich nadziei na
przyszłość. A wy właśnie mieliście prezentować interesy tych przedsiębiorców.
Interesy przedsiębiorców, myślę, że nie ma innej partii w Polsce, która by reprezentowała interesy przedsiębiorców lepiej niż Konfederacja. Natomiast zawsze jest tak, że w jakiejś umowie może być jakiś procent firm, które na czymś zyskują. To jest naturalna sprawa. My jednak patrzymy na całość naszej gospodarki, na całość zagrożeń i dlatego organizowaliśmy i protesty i wielokrotnie mówiliśmy, że umowa Mercosur w takiej formule nie powinna była być podpisana, no ale została.
Tutaj jest wiele zarzutów, czy pod adresem Krzysztofa Bosaka, który jest szefem Ruchu Narodowego, części Konfederacji, dlatego że Piotr Krysiak z portalu Goniec.pl zwraca uwagę, że Krzysztof Bosak najpierw zaprzeczał, iż studiował w Collegium Humanum, potem jednak okazało się, że był wpisany do systemu jako student pierwszego semestru, do czego później się przyznał, że jednak było inaczej. I potem okazuje się, że następnego samego dnia miał być przeniesiony administracyjnie na semestr trzeci. I formalną rejestrację Bosaka przeprowadziła prorektor uczelni Iwona G., która teraz współpracuje z organami ścigania. Czy afera Collegium Humanum nie jest dla was zagrożeniem?
O ile mi dobrze wiadomo, wicemarszałek już wielokrotnie odnosił się do tych rewelacji Gońca, medium, które z założenia nieprzychylne Konfederacji i środowiskom prawicowym, ale poszczegóły najchętniej odesłałbym panią redaktor do wicemarszałka, dlatego że ja nie mam pełnej wiedzy na temat tego, o czym pani redaktor mówi, więc niech autor i bohater tej historii ma możliwość zabrania głosu. Ja wiedzy na ten temat nie wiem. Nie rozmawiałem z wicemarszałkiem.
Rozumiem. Ale dlaczego nie rozmawiacie o takich trudnych sprawach? No trzeba się zastanowić, jak się zmierzyć z takimi wizerunkowymi obciążeniami jednak.
To wicemarszałek już się do tego odnosił, więc...
No tak, ale właśnie ja przeczytałam to, co napisał marszałek Bosak i on w ogóle się nie odnosi do tej informacji, że jednego dnia został przeniesiony z pierwszego semestru na trzeci.
Pani redaktor, jeżeli pani ma jakiekolwiek wątpliwości, odsyłam do wicemarszałka. Nie mam wiedzy na ten temat, nie rozmawiałem na temat Collegium Humanum i nie chcę panią wprowadzić w błąd.
Grzegorz pani. Płaczek, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji, był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Bardzo dziękuję.
Za chwilę informacja, a po informacjach senator Polski 2050 Jacek Trela.
Reklama.
Moja ulica, moja dzielnica, moje miasto, moja okolica, moi znajomi, moja rodzina, moja jakość, moje niskie ceny, moje sprawy, mój sklep, moja Biedronka, to moje idee.
Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak witaminer Senior D3, zestaw witamin i minerałów, idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować.
Suplement diety Witaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm.
Nowy rok i znowu postanawiamy zrzucić kilogramy.
Tym razem to nie musi być tylko postanowienie.
Naprawdę.
Kuracja SDR w hotelu Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju. Siarczkowa dieta redukcyjna z wykorzystaniem leczniczej wody siarczkowej, mającej pozytywny wpływ na organizm i zmniejszającej odczuwanie głodu.
W hotelu
Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju. Szczegóły na bristolbusko.pl.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?